Czy chciałby ksiądz być teraz nastolatkiem?
Czy chciałbym być nastolatkiem? No, okres nastoletni zawsze jest fajny.
Bo ja nie.
Nie?
Bałabym się tego świata z ciągle rozwijającą się technologią komunikacyjną, hejtami, dopalaczami, narkotykami, nie mówiąc o alkoholu na każdej imprezie. Czy ksiądz może powiedzieć, gdzie przebiega na przykład granica między używaniem telefonów komórkowych do komunikacji, a uzależnieniem?
Panie redaktor, odniosę się najpierw do tego kresu nastoletniego i tej pesymistycznej wizji świata. A chciałbym być nastolatkiem, bo dzisiaj nastoletni ludzie mają wiele możliwości, choćby nauka języków, choćby poznawanie kultur, choćby wiele możliwości takiego rozwijania się, choćby dyscypliny sportowe, po które dzisiaj można sięgnąć. Myślę też takie kreatywne uczenie siebie, czy uczenie się czegoś. Więc jest wiele możliwości. Oczywiście te możliwości też powodują, że trzeba się bardziej zaangażować i faktycznie kiedyś telewizor był czarno-biały, na półkach nie było wyboru, dzisiaj jest ten wybór przeogromny. I dzisiaj musimy trochę inaczej prowadzić tych młodych ludzi.
No właśnie, jak wychowywać, żeby dzieci były szczęśliwe i potrafiły powiedzieć nie wszystkim pokusom?
No, trzeba je nauczyć po pierwsze wybierać, a żeby potrafiły wybierać, to muszą umieć odróżnić, co jest szkodliwe, a co jest zdrowe, dobre i po co warto sięgnąć i się też angażować, a nawet się poświęcić dla wartości. Myślę, że na naszych oczach właśnie naszego pokolenia nastąpiło przewartościowanie, żeśmy odeszli od wartości duchowych, wartości uniwersalnych na rzecz wartości materialnych, konsumpcyjnych. Każda potrzeba dzisiaj w zasadzie małego dziecka może być spełniona. Wszystko jest w sklepach, jest kwestia tylko finansów. I dzisiaj dzieci dostają za dużo. Nie potrafią też w jakiś sposób tworzyć w tej swojej potrzebie, tak? Myślę o takiej współpracy z rodzicem czy z rówieśnikami, żeby coś osiągnąć. Oczywiście są też takie doświadczenia, że dzieci idą gdzieś w wolontariat, że pracują w jakimś schronisku. To są świetne doświadczenia, bo dotykają realnego życia. Wiedzą, że chleb ma też swoją wartość, że ludzka praca ma też swoją wartość. Natomiast my dzisiaj w tym takim konsumpcyjnym stylu życia dajemy, to jest szybko konsumowane i w wyniku tej konsumpcji te przeżycia są też bardzo płytkie i ulotne. Ja bardzo często nazywam poczuciami, nawet nie uczuciami, przeżyciami, bo to bazuje na zmysłach, na smaku, na powonieniu, czy też na jakimś impulsie związanym z adrenaliną, stresem. Tu myślę o wszystkich grach komputerowych. Więc współczesny człowiek nie ma głębi przeżyć. Sięga za chwilę, ma jakieś wrażenie, to jest właśnie duży wachlarz różnorakich wrażeń, ale za chwilę te wrażenia, one już są nieatrakcyjne.
Myślę, że każdy nadmiar jest szkodliwy.
Tak, wręcz toksyczny, tak, zatruwa. No i z jednej strony ten nadmiar, przesyt, a z drugiej strony nuda, tak, czyli szukanie czegoś bardziej wyrazistego, intensywnego, więc zachowania ryzykowne.
Nuda może być bardzo groźna, już gdy małe dzieci mówią, ja się nudzę. Dzieci nie potrafią się bawić, bo już też cały czas są bodźcowane. Coraz więcej różnych wrażeń. Jak ich nie ma, to się nudzą, nie są kreatywne.
Tak, jedną z takich bardzo ważnych radości małego człowieka to jest radość czerpana z ruchu. Małe niemowlę wszystko zrobi, żeby się przesunąć na podłodze czy na łóżeczku, później na czworakach już wędruje, później wstaje. Ruch daje niesamowitą radość. No a potem ten ruch za piłką czy w jakiejś zabawie. Nasze dzieci dzisiaj nie mają tego ruchu i nie czerpią z tego radości. Są przyklejone do 3 ekranów, smartfon, tablet, komputer czy też telewizor. Tam to dziecko się nie rusza. Jest bardzo statyczne. No i jest bawione. Ono nie jest kreatywne, ono się nie bawi, tylko jest bawione. Coś miga, coś skacze, więc jego Sposób przeżywania świata jest już na początku życia, można powiedzieć, mocno zubożony. To dziecko wielu rzeczy nie przeżyje, nie zobaczy, nie poczuje. No, cofając się 20-30 lat temu, w tej biedzie te małe dziecko dużo więcej przeżywało, widziało i czuło.
A myślę, że teraz rodzice za chwilę spokoju potrafią dać już 1,5-rocznemu dziecku komórkę do pobawienia.
No tak, pani redaktor, do niedawna mówiliśmy o niani tabletowej, tak, że rodzice dając tablet czy ten przysłowiowy smartfon, to urządzenie pełniło taką rolę niani, a dzisiaj już się mówi o smoczku tabletowym albo o smoczku smartfonowym. Dziecko w kołysce, tak, dostaje to urządzenie, jest obok niego i rodzic puszcza filmik, tam coś się dzieje, coś śpiewa, coś skacze, no i dziecko jest skoncentrowane na tych obrazkach, ale nie na matce, czy na ojcu, czy też na otoczeniu. Rodzice w ogóle tego nie zauważają, że te urządzenia stają się bardzo ważną barierą i przeszkodą w budowaniu relacji potem dziecko-rodzic. No, rodzic znika do innego pomieszczenia, czy wychodzi i dziecko nie płacze. Natomiast jeżeli my mu zabierzemy smartfon czy tablet, no to ten płacz będzie bardzo intensywny, bo to jest strata. My nie zauważamy, że dzieci wiążą się emocjonalnie z tymi urządzeniami. Dlaczego? Dlatego, że te urządzenia są źródłem emocji. One właśnie wyzwalają w nich poruszenia, ciekawość. Dlatego jest taki silny związek. I teraz im szybciej dajemy naszym dzieciom te urządzenia przy plastycznym mózgu człowieka, który jest w procesie rozwoju, a rozwija się aż do 21 roku życia, no to wpływ tych urządzeń jest przeogromny.
Czyli dziecko w ogóle nie musi wyjść z domu, żeby już wpadło w pułapkę.
Tak, małe dziecko to jest taki kolumb. To dziecko jest ciekawe, ono bada świat, odkrywa świat, w ten sposób jest kreatywne. Dziecko się potrafi bawić guzikiem, agrafką, patykiem. Natomiast jak ma tablet, tak, to dziecko tego nie robi, tej kreatywności nie ma. I też kontakt z tymi technologiami, początek tego kontaktu zaczyna się od doświadczenia zabawowego. I później mentalnie te dzieciaki, kiedy one już są w edukacji, nie potrafią się też przestawić, aby te urządzenia wykorzystywać do pracy kreatywnie. Te urządzenia no, w 90% są wykorzystywane do zabawy, do zapychania tej właśnie nudnej dziury, żeby jakiś rodzaj był atrakcji. Natomiast wykorzystanie tego urządzenia do projektowania, do tworzenia, do robienia muzyki, filmów i tak dalej, no badania pokazują, że w bardzo znikomym stopniu tak są te urządzenia wykorzystywane przez dzieci.
I teraz zaczyna się poważny problem, bo ten komputer, internet jest wszechobecny, właśnie jak ksiądz powiedział, w szkole, w pracy, w domu, kiedy już człowiek się zorientuje.
I w kościele też.
I w kościele też. Tak. Jak człowiek się zorientuje, że ma problem z uzależnieniem już od tego narzędzia, to jak z niego zrezygnować, skoro jest to narzędzie pracy?
Najczęściej ludzie nie chcą rezygnować, tak? Te urządzenia stały się taką drugą skórą, czy taką drugą naturą, która wrasta w egzystencję współczesnych ludzi. Ludzie dzisiaj nie potrafią już bez tych urządzeń funkcjonować, śpią z tymi urządzeniami, nie wyciszają ich. Można powiedzieć, że stali się podwójnymi niewolnikami. To niewolnictwo polega między innymi na tym, że ktoś, kto ma takie urządzenie, jest non-stop monitorowany. My mamy do niego non-stop dostęp, czyli cały świat ma do nas dostęp, kiedy to urządzenie jest włączone. Ja nie mam wtedy czasu dla siebie, ponieważ w każdej chwili tą przestrzeń bycia dla siebie ze sobą może być przerwana właśnie SMS-em, mailem czy jakąś inną informacją. No i wyskakuję z tej swojej przestrzeni w tą przestrzeń, która mnie woła ze świata. Są też badania zrobione, które pokazują wysoki poziom napięcia, też znerwicowania, że ludzie mają trudność w zostawieniu tego urządzenia. Ja programowo nie używam tych urządzeń, smartfonu, telefonu w weekend, czyli w piątek po południu już się do mnie nikt nie dodzwoni.
Wiem, coś na ten temat.
Wie pani redaktor, coś na ten temat. Sobota, niedziela, tak, nie można się... To jest taki detoks. Drodzy państwo, 20-30 lat temu nie było telefonu, wszyscy żyli, świat się nie zawalił, a w tej chwili no, ludzie sobie nie wyobrażają funkcjonowania bez tych urządzeń. Taki najważniejszy przyjaciel. Przy stole rodzinnym, obiednim, spotykają się bliscy i co robią? No patrzą albo mówią, co tam otrzymali, jaki obrazek przyrzeczy, jaki filmik. No nie jest koncentracja na wzajemnych relacjach, tylko na tych treściach, które ze świata płyną.
To jest naprawdę pułapka.
Strata czasu, strata relacji. My mamy mało czasu na budowanie relacji, bo kiedy ludzie pracują zawodowo, to takiego czasu, żeby pobyć ze sobą, wysłuchać siebie, cieszyć się sobą, jego jest w sumie mało, a od tego czasu zależy jakość relacji, jakość oparcia, tego, co czujemy nawzajem do siebie, co sobie damy, jak będziemy ze sobą zainteresowani. No oczywiście to urządzenie jest łatwe.
Czy pamięta ksiądz, kiedy zaczęły się te poważne problemy z komórkami?
Najwięcej kłopotów narobił przysłowiowy smartfon. 2007 rok, gdzieś on się pojawia, no i od tego momentu zaczynają się dzieciaki bardzo poważnie uzależniać. Mianowicie to jest mały, przenośny komputer. Rodzice, kiedy patrzą na świadectwo swojego dziecka i widzą, że tam stopnie poleciały, albo pani wychowawczyni zwróci uwagę, że coś się z dzieckiem dzieje, no to potem stosują różnego rodzaju restrykcje. Ograniczają komputer, tablet, no ale jak smartfon zostawią, to dostęp do tych przestrzeni cyfrowych jest nadal i do tego świata wirtualnego.
Pamiętam, gdy kilka lat temu rozmawiałam z doktorem Woronowiczem, on się odnosił też do smartfonów. Już zaczynały padać pierwsze pytania o uzależnienie od tego. I on powiedział, że dziecko do 13 roku życia nie powinno w ogóle mieć smartfona. A teraz kilkulatki mają smartfony.
No tak.
Kiedy rodzice widzą, że się dzieje coś złego? Kiedy tracą w ogóle kontakt ze swoim dzieckiem i jest wrzask, gdy usiłują je odciągnąć od tego?
To odciągnięcie jest bardzo trudne, bo to nie wystarczy zabrać to urządzenie. Ponieważ dlaczego jest trudne? Dlatego, że dziecko jest wielopoziomowo związane z tym urządzeniem. Jego ciekawość, jego bezpieczeństwo, jego radość, jego bliskość i tak mógł wymieniać ciekawość, bycie docenionym, zauważonym, tak? To są to wszystkie te portale społecznościowe. Wiele potrzeb bardzo ważnych dla dziecka to dziecko realizuje właśnie w przestrzeni wirtualnej, cyfrowej, przy pomocy tego urządzenia. Nie realizuje tych swoich potrzeb z rodzicem, z rodzeństwem,
z przyjacielem
czy z rówieśnikiem. Oczywiście są tacy dyskutanci, teoretycy omawiający ten temat, mówią, że to też jest kontakt, że te portale społecznościowe, no nie jest to ten sam kontakt. Jest,
oczywiście, że nie. No, jest, nie ma emocji przede wszystkim, jest to nie kontakt, ma wymiany uczuć.
Tak, to jest kontakt wyobrażeniowy, a nie realistyczny. Kiedy ze sobą rozmawiamy face to face, to widzimy swoje reakcje na twarzy, w ciele, tak? To jest zupełnie inny poziom kontaktu. Natomiast no, ten kontakt zapośredniczony, on jest coraz częściej propagowany, on jest niestety zubożony, on jest bardzo subiektywny. No ale też w tej rzeczywistości wirtualnej możemy kreować siebie na kogoś, kim nie jesteśmy. No i tutaj kolejne dysonanse następują. Można powiedzieć, że nasze dzieci czy nasza młodzież ma takie podwójne ego. Ego realne i ego wirtualne. To ego realne to jest takie dziecko wycofane, bojące się świata, ludzi, jakoś tam sobie radzące lepiej czy gorzej. Natomiast to ego wirtualne, to tu jestem mocny, wspaniały, wszystko mogę, wszystko mi się udaje. I oczywiście to ego jest atrakcyjniejsze, bo w przestrzeni wirtualnej można komuś komuś napyskować, można kogoś upokorzyć.
To są pewno też uczestnicy tych forów wszystkich.
Tak, tak.
Tego plugawego języka, bo tutaj odwaga naprawdę nie jest droga. Ten sam człowiek, gdyby miał to powiedzieć właśnie patrząc komuś w oczy, myślę, żeby nie był do tego zdolny.
No tak, całe to zjawisko hejtu, tak? Hejt wyrasta nie na gruncie odwagi, tylko na gruncie kompleksów. Właśnie ludzie, którzy są bardzo słabi, mają słabe osiągnięcia życiowe, właśnie tutaj się wyżywają, odreagowują, tak? Te ich zachowania, no człowiek agresywny nie jest człowiekiem mocnym, tylko agresja świadczy o słabości, a nie o mocy człowieka. Ale złe słowo prowadzi do złego czynu, niestety. Jeżeli my się godzimy na to złe słowo, to potem to pociąga takie skutki, to demoralizuje. Więc ta podwójność, ona się pojawia. Oczywiście nie wyrzucimy teraz w kosmos rzeczywistości wirtualnej, natomiast trzeba nam, tak jak trzeba nauczyć się prowadzenia samochodu i trzeba odbyć kurs odpowiedni, trzeba egzamin zdać, tak, dzisiaj to ja proszę o to rodziców, wszystkich wychowawców, zdajmy takie prawo jazdy z tych cybertechnologii. Nauczmy się...
mądrego użytkowania.
Dokładnie, świadomego, odpowiedzialnego.
I uczmy dzieci.
Dokładnie
tego.
Tak. Nie? Nie może być tak, że w czasie obiadu dziecko jest w smartfonie czy w tablecie, albo rodzice zakazują tego dziecku, ale sami patrzą w ten smartfon. Badania pokazały jedne z nielicznych, że żal dzieci do rodziców, gdzieś około 36% rodziców w trakcie rozmowy czy bycia z dzieckiem, no jest przyklejone do smartfonu i to dziecko ma pretensje do rodzica, że no nie rozmawiasz ze mną, czy w trakcie rozmowy ciągle tam patrzysz, no i dziecko czuje, że ta relacja nie jest dobra, bo to dziecko się czuje na drugim planie, czy gdzieś tam w tym ogonku.
Często widzę takie obrazki właśnie, czy to na spacerze, czy w autobusie. Jedzie mama z wózkiem z małym dzieckiem, a obok wisi przy jej rękawie 4-5-latek. A mama jeszcze do tego komórka, oczywiście smartfon, i pisze, czy rozmawia. I ten maluch kilkuletni łapie ją za rękaw. Mamo, 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 mama nic. Cały autobus już jest podenerwowany, bo to dziecko coraz głośniej objawia swoje niezadowolenie, ale mama jakby była zupełnie wyłączona z tej rzeczywistości.
Jest w innym świecie, tak. Jak często przebywa w tym świecie, no to ten świat staje się światem pierwszym. Bardzo często możemy spotkać dzisiaj młodych czy w średnim wieku ludzi, u których nastąpiło przestawienie. Ten świat wirtualny stał się światem pierwszym. On jest bardziej realnym niż ten świat realny. Miałem kiedyś pacjenta, dorosła osoba, dobrze wykształcona, przyszedł właśnie z problemem uzależnienia od komputera. No i w trakcie rozmowy okazało się, że w tej przestrzeni wirtualnie się świetnie czuje, że czuje się jak w bajce, że jest szczęśliwy i zadowolony. No to pytam, to z czego ja cię mam leczyć, tak, skoro ty się świetnie czujesz? On mówi, on też nie wie. No ale znajomi go przysłali, rodzina, bo jakoś jest mało...
Bo widzą coś złego w tym
tak,
jednak.
Tak, oni, ale on nie. Musisz podjąć decyzję, tak, w którym świecie chcesz być. Jeżeli ktoś faktycznie pomyli te dwa światy, tak, albo nie zauważył, że pomylił te światy i bardziej jest zadomowiony w świecie wirtualnym niż w realnym, no to oczywiście dookoła tej osoby też ten świat się zacznie zmieniać.
A trafiają do ośrodka rodzice młodych ludzi, właśnie zaniepokojeni zachowaniem swojego dziecka.
Mamy poradnie leczenia uzależnień dzieci i młodzieży i zapraszamy. Oczywiście rodzice trafiają i gratulujemy rodzicom, którzy przyszli, bo to świadczy o trosce, że zauważyli. Natomiast bardzo często trafiają rodzice w okresie końca semestru, wywiadówek, tak? Kiedy zauważają, że na świadectwie mocno się popsuło albo w kontakcie z pedagogiem czy wychowawcą dowiedzieli się, że coś się wydarzyło. W okresie letnim rodziców prawie nie ma, natomiast to, że dziecko nam znika i może zniknąć w tej przestrzeni wirtualnej, realnej, w komputerze, w grach, no zależy od tego, jakie mamy relacje, jakie mamy więzi, tak? Jak ten dom funkcjonuje? Już zacząłem o tym mówić, żeby podczas posiłku, no wszyscy wyłączyli te urządzenia. Jeżeli się spotykamy, żeby były takie godziny bez tych urządzeń. I myślę, że rodzina jest w stanie przeżyć, bo wtedy będziemy mieli inny kontakt ze sobą, ale też żeby to był taki czas świadomy bycia ze sobą, żebyśmy no, nie czekali tylko, aż ta godzina minie i znowu ucieczka w świat wirtualny.
Dla takiej zwykłej higieny psychicznej.
No tak, też nasz mózg się regeneruje, kiedy ma ciszę, kiedy właśnie nie jest poddany tym wszystkim informacjom. Nawet komputer, który non-stop pracuje, jego procesor jest w stanie się przegrzać, tak, bo on przerabia te wszystkie informacje, które do niego przychodzą. Nasz mózg jest też takim rodzajem quasi-komputerem, który przerabia istotne, nieistotne informacje. No i my nie dajemy temu najważniejszemu organowi odpocząć. On cały czas jest w jakimś napięciu, stresie i cały czas musi przetwarzać te wszystkie informacje. To się objawia zmęczeniem psychicznym, osłabioną koncentracją. To widać u dzieci, jak dzieci nie potrafią utrzymać uwagi, jak mają osłabioną pamięć, jak wypłycają ich się przeżycia.
Jak mało są odporne psychicznie.
Tak, no wszystko potrzebuje równowagi, jeżeli przygniemy w jedną czy w drugą stronę, także oczywiście będziemy korzystać z tych urządzeń, one będą nas otaczać i będą coraz bardziej uniwersalne. Tylko tak jak już mówiliśmy, my musimy mieć prawo jazdy. Rodzice nie mogą się bać tego komputera, tylko muszą spojrzeć też w ten monitor i zobaczyć, w co dziecko gra. Drodzy rodzice, jak otwieracie lodówkę, to dajecie swojemu dziecku najlepszy pokarm, jaki tam macie. Nie dajecie spleśniaju kiełbasy. Natomiast dziecko, które otwiera komputer, spożywa pokarm intelektualny, emocjonalny, psychiczny. Bardzo często niestety on nie jest zdrowy. Jeżeli ono wybiera zdrowy pokarm, to dobrze, przy waszym udziale. Ale jeżeli wybiera pornografię, przemoc, kiedy wchodzi w grupę, która hejtuje kolegę i koleżankę, to nie są umiejętności, które przyczyniają się do rozwoju, do kultury, do empatii, tylko będą raczej ten rozwój wypaczały i wykrzywiały.
Tu postawimy kropkę, ale tylko po to, żeby za chwilę spotkać się ponownie.